ponieważ modlitwy nigdy za wiele, żeby oddzielić ogłoszenia od kazania. Pozwólcie, że jeszcze raz się pomodlę. Zostańcie siedząc. Panie Boże, przychodzimy teraz do Ciebie i ja bardzo Ciebie proszę, żebyś uzdolnił mnie, abym mógł opowiadać o Tobie, o Twoim, Panie, charakterze niezwykłym, o tym, jakie cudowne jest Twoje zbawienie i o tym, co najważniejsze na dzisiaj przygotowałeś. Panie, bardzo proszę o Ducha Świętego dla mnie, kiedy będę mówił i dla wszystkich zgromadzonych, którzy będą słuchać. Niech Tobie będzie chwała. Amen. Miałem już okazję bardzo krótko złożyć taką relację z naszego wyjazdu do Indii. Byliśmy tam razem z moją żoną i był to wyjazd o takim charakterze misyjnym. Powiem zaraz coś więcej o samej misji, ale mówiąc jeszcze o samym kraju. Pewne myśli już padły na tym miejscu, ale chciałem dzisiaj je troszeczkę poszerzyć i dołożyć kilka tekstów biblijnych, które w całości bardzo poruszają moje serce. Otóż to był pierwszy raz, kiedy wyjeżdżając gdzieś za granicę, ja tęskniłem za Polską. Zawsze gdzieś jadąc, narzekałem. Mówię, znowu ta Polska, znowu ten bałagan, znowu ci politycy i tak dalej. I cały ten nasz nieurodzaj. No łatwo przychodzi narzekanie. Jeszcze jak człowiek zobaczy bogate kraje Zachodu, no to ta Polska wygląda bardzo marnie. Ale potem, kiedy zobaczyliśmy, jak wyglądają Indie, życie w tamtym kraju, brud, smród i niezwykła bieda, która wyziera z każdego kąta. Ludzie, którzy leżą na ulicy i w sumie nie wiadomo, czy oni tam odpoczywają, czy umierają z głodu, z chorób. Jest to tak powszechny widok. I jest to morze albo nawet ocean ludzkiego nieszczęścia. Miałem już dość tych wszystkich orientalnych widoków i zapachów i tęskniłem za Polską. Pierwszy raz w życiu. I pierwszy raz obudziły się nawet jakieś patriotyczne uczucia. I pomyślałem sobie, już nigdy nie będę narzekał na Polskę. I jak do tej pory dotrzymuję sobie tego słowa. Bardzo doceniam kraj, w którym się urodziłem, w którym żyję i jestem wdzięczny Panu Bogu. I dopiero teraz widzę, jak wiele darów i talentów daje nam. Często trzeba zobaczyć ten kontrast, ten kolosalny kontrast pomiędzy innymi krajami. Nawet zacząłem doceniać tych polityków, którzy dbają o ten kraj. Jak dbają, tak dbają, ale mamy co jeść i ktoś, kto chce ciężko pracować, to na ten chleb zapracuje. I będzie miał gdzie mieszkać. A nawet jak życie się gdzieś źle ułoży, to znajdą się dobrzy ludzie, którzy pomogą, jakieś organizacje charytatywne. Nie jest lekko, nikt nie mówi, że to jest najlepszy kraj ze wszystkich, ale da się tutaj jakoś żyć. I za to powinniśmy być naprawdę bardzo wdzięczni Bogu. Tak jak powiedziałem, Indie to bardzo okrutny kraj. Doszedłem trochę do wniosku, że ze względu na religię, która tam panuje. Mówiąc o bogach Indii, chciałbym wspomnieć bardzo krótko o kilku z nich. Taki najbardziej dla mnie charakterystyczny bóg Indii to bóg z głową słonia. Słoń, głowa słonia, trąba. Zastanawiałem się, kto to jest. Okazało się, że jest to bóg, który dostał tą głowę od innego Boga, a historia była mniej więcej taka i mówiąc coraz szybciej. Jeden z najważniejszych bogów Indii, Shiva, wrócił do domu po długim czasie nieobecności. Brzmi to jak jakiś mit. Ktoś by powiedział może jak historia gdzieś z początku Biblii. Każda religia ma swoje święte historie. I tamta historia mówi tak, że Bóg Shiva wraca do domu, długo go nie było i chciał spotkać się ze swoją żoną. Ale nagle jakieś małe dziecko wyszło i powiedziało, nie możesz tam wejść. Bóg Shiva był właśnie kilka lat na medytacji, chociaż druga wersja mówi, że był na jakiejś wojnie bogów. No i bardzo chciał się spotkać ze swoją żoną i tak się rozgniewał, że jakieś dziecko mu tutaj stanęło jemu Bogu stanęło na drodze, tak się rozgniewał, że obciął mu głowę. Jak słuchałem tej historii, kiedy mi jeden Hindus opowiadał, troszeczkę się przeraziłem, że ci bogowie są tacy okrutni, że zabijają małe dzieci. Mało tego, okazało się, że to było jego własne dziecko. Jego długo w domu nie było i nie poznał swojego dziecka, które się narodziło podczas jego nieobecności. Akurat jak wyjeżdżał, żona była w ciąży i swoje własne dziecko zabił. No i oczywiście wielka tragedia w domu. Jak on mógł to zrobić? No, on się też troszeczkę tak poczuł, no rozumiecie, wyrzuty sumienia, zabił dziecko i to własne. Mówi w końcu, jestem Bogiem, mogę coś zrobić. I powiedział, to dziecko otrzyma głowę pierwszej istoty, która się tutaj pojawi. No i już sobie sami pewnie odpowiedzieliście, pojawił się słoń. I to dziecko dostało głowę słonia. Jedna z małżonek Shiwy, bogini Kali, byliśmy w jej świątyni. To bardzo krwawa bogini, która wypija krew i trzeba jej składać krwawe ofiary. Autentycznie w tej świątyni widzieliśmy ściany, murki obryzgane krwią, tam koziołki składane każdego dnia w ofierze. Kapłan nam tłumaczył, ale nie martwcie się, one nie cierpią, to tylko jedno uderzenie. 20 koziołków każdego dnia. W wielu miejscach, to oczywiście są takie informacje, gdzieś tu w gazecie się coś pojawi, gdzieś tam ktoś, jakiś misjonarz sprawozda. Ludzie na wioskach również innych ludzi składają w ofierze, a nawet swoje dzieci potrafią oddać tej bogini na ofiarę. Rachuba i logika jest taka, jak mamy naście dzieci, to przecież lepiej jedno oddać Bogu na ofiarę, żeby całej reszcie żyło się lepiej. Proste. Tacy bogowie. Jeszcze nie tak dawno, kiedy umierał mąż, to wdowę, która pozostawała przy życiu, należało razem z tym mężem na takim ofiarnym stosie złożyć. Tak, ta wdowa naprawdę umierała razem ze swoim mężem. Jak mąż umierał, to wdowa też już nie ma po co żyć. A jednym z najgorszych wierzeń tamtej religii to reinkarnacja. Wydaje się taka niewinna, ale według mnie to ona powoduje całe te okrutne obrazy i całe to nieszczęście, które tam jest tak wszechobecne. Na czym to polega? Polega na tym, że rodzi się człowiek, czy jakakolwiek istota się rodzi i ona się urodziła w tym miejscu, dlatego że na to zasłużyła w poprzednim życiu. Ludzie zbierają takie punkty, to się nazywa karma. I jak ktoś jest dobrym człowiekiem, prowadzi dobre życie, wypełnia swoje przeznaczenie, no to zbiera punkty i w następnym życiu może się urodzić gdzieś wyżej. Może się urodzi jako jakiś władca, może się urodzi jako książę, król, jeżeli będzie miał dużo punktów. A jak będzie złym człowiekiem, to urodzi się jako robak jakiś. Tak, dlatego Hindusi są wegetarianami, żeby przypadkiem nie zjeść kogoś z rodziny. Tak. I teraz rodzi się człowiek gdzieś w kartonie, gdzieś w najgorszym miejscu i w największej biedzie i nie można mu pomóc, bo kiedy ktoś mu pomoże, to tak naprawdę popsuje jego przeznaczenie, bo jego przeznaczenie było mieszkać w tym kartonie, znieść te trudy życia, żeby w następnym życiu, wcieleniu urodzić się gdzieś wyżej. A jak ja przyjdę i mu pomogę, no to on ten karton będzie odrabiał jeszcze raz. Więc niedobrze jest komuś pomagać. I dlatego ludzie chodzą obok tych innych, potrzebujących, cierpiących, głodujących, umierających, chorujących i tak dalej i nie pomagają, bo nie można pomagać. Dlatego chrześcijanie są tak bardzo niemile widziani w tym kraju, no bo psują tą całą, ten układ, tą religię. Tak naprawdę pogarszają sytuację tych ludzi. Bo przedłużają ten krąg tych reinkarnacji, zamiast pozwolić im gdzieś tam pozbierać te punkty. Okrutny widok, paskudny zapach tego wszystkiego, śmieci wszędzie. Jak inna planeta, nie? Na każdym kroku, czy w lewo, czy w prawo patrząc, nigdy wcześniej czegoś takiego nie widzieliśmy w życiu. I pomyślałem sobie, takie hasło gdzieś mi się zbudowało, jaka religia taki kraj. Jacy bogowie, tacy ludzie. I w momencie, kiedy ci ludzie mają takich okrutnych bogów, którzy gotowi są dzieci zabić, którzy wypijają krew i spragnieni są tej krwi, no to tak samo wygląda życie w tym kraju. I ci ludzie, oni są też okrutni, niewspółczujący, mordujący. I taka bieda, brak współczucia. Wtedy też pomyślałem sobie o Polsce, czy to się zgadza. To tak jak działanie matematyczne. W jednym przypadku nam się zgadza, to podstawiamy inne liczby, żeby sprawdzić, czy ten wzór jest prawidłowy. No to myślę sobie, czy w Polsce jest tak samo. Jakich bogów ludzie mają w Polsce? I tak doszedłem do wniosku, że ci polscy bogowie to tacy przekupni. Bo zawsze można dać kopertę i tam ktoś z czyśćca, jakaś dusza zostanie uwolniona. Tak dzisiaj potępiamy, jeżeli ktoś do sędziego poszedłby z kopertą, nawet do lekarza ktoś pójdzie z wdzięcznością, to powiemy, że to jest coś karygodnego. Ale jak ludzie do Pana Boga z kopertą przychodzą i mówią, Panie Boże, tam jakiś większy wzgląd mniej, pamiętaj o babci, o kimś, jakbyś tak troszeczkę ten czyściec mógł dla nich skrócić. No i ludzie tak wierzą, że tak to funkcjonuje. Ktoś przyniesie, zapali znicz, no to znowu trochę krócej w tym czyśćcu. Jak się zamówi jakąś mszę, no to też znowu krócej. I w ten sposób ten Bóg taki przekupny się zrobił, prawda? Taki obraz Boga, którego da się kopertą przerobić. No i w ten sposób ta nasza rzeczywistość polska też trochę tak wygląda. Ludzie są przekupni. A może takie klimaty polsko-włoskie. Włochy to też bardzo religijny kraj i tam do codziennych obrazków należy to, że przychodzą mafiozi do kościoła, spotykają się, uśmiechają się, witają się, a po kościele krwawa jatka. I znowu taki obraz Boga. Najważniejsze, żeby przyjść do kościoła, pomodlić się i się wyspowiadać. A jak po kościele nagrzeszymy, no to trzeba będzie się jeszcze raz wyspowiadać. I to też buduje pewien taki obraz naszego społeczeństwa. Po kościele to ty, człowieku, rób co chcesz, żyj jak chcesz, bylebyś przyszedł do kościoła i od czasu do czasu się wyspowiadaj. No a później najwyżej koperta i może jakoś z tego czyśćca się wykaraskasz w końcu. Ale nie taki jest ten Bóg Biblii. Na szczęście nie taki. Patrząc na tych okrutnych bogów, niesprawiedliwych, krwiożerczych i krwiopijczych, pomyślałem sobie, jakiego niezwykłego Boga mamy. Ten Jezus, ten Jezus Ewangelii, który z takim dobrym i życzliwym sercem chodził po tej ziemi i zostawił niebo, żeby przyjść tutaj. Zostawił całą chwałę i aniołów, żeby urodzić się jako prosty człowiek. Taki serdeczny i przebaczający, przygarniający grzeszników. Żaden człowiek nie byłby w stanie takiego Boga wymyślić. My byśmy wymyślili takich bogów, jak tam w mitologii. Jeden trochę zazdrosny, drugi trochę potężniejszy, inny może mądrzejszy. Takich ludzkich bogów. Ludzie wymyślali ludzkich bogów na swoje podobieństwo. A ten Jezus, o którym czytamy w Ewangeliach, on jest taki zupełnie ludziom niepodobny. Taki niezwykły, że jego charakteru żaden człowiek by nie wymyślił. Nie z tego świata. I dlatego taki pociągający. Dlatego przemieniający serca. Niezwykły Jezus. Jak niezwykle ten Jezus wygląda znowu w porównaniu z tamtymi okrutnymi bogami. Wspaniałego Boga mamy. Naprawdę niezwykłego. O ile przyjemniej służy się takiemu Bogu, kiedy mogę zobaczyć, jak ludzie służą takim okrutnym Bogom, to myślę sobie, to temu Bogu to całe życie i całe serce odda ci wszystko i to jest wciąż mało. Pojechaliśmy do Indii, żeby odwiedzić misjonarza. Nazywa się Bill Dahl, bywa czasem w Polsce, prowadzi sierocińce. Między innymi ta historia, którą opowiadałem dla dzieci, wydarzyła się w jego sierocińcu. Poświęcił całe swoje życie na pomaganie w różnych miejscach, a od 20 lat jest w Indiach. Mimo że ma 70 kilka lat, razem ze swoją żoną mieszkają w bambusowej chatce i budują kolejny wielki sierociniec. I chociaż nie da się uratować tych milionów, dziesiątków milionów dzieci, które mieszkają gdzieś tam na ulicach, są w domach publicznych, są niewolnikami, dziergają jakieś tam tkaniny i różne inne rzeczy wykonują, mają okrutne, paskudne życie. Ale uratować tych kilkadziesiąt, tych kilkaset naprawdę warto. Zobaczyć te twarze tych dzieci. Kiedy byliśmy w tym sierocińcu, to było chyba najszczęśliwsze miejsce w całych Indiach. Mimo że te dzieci nie mają rodziców, są sierotami, ale one były takie zadowolone i szczęśliwe, że mogły znaleźć się w tym miejscu. Jak one śpiewały Bogu na chwałę, jak pełnym sercem i radosnymi ustami. To było tak niezwykłe widzieć je, słyszeć je, jak one wielbią Boga. Najbardziej szczęśliwe miejsce w całych Indiach. One wiedzą, co jest za murem, jak ten świat wygląda tam, a jakie życie jest ich udziałem, dzięki temu, że mogły poznać ludzi, którzy wybrali w swoim życiu Jezusa. Ten Jezus najpierw zmienił życie jednych, a teraz zmienia kolejnych i to tak niezwykle, taka niezwykła różnica. Nasze życie się zmieniło przez ten wyjazd. Zobaczyć takie obrazy, to nie da się tego wyrzucić. Zawsze jest to coś innego. Nie tylko docenić Polskę, ale po prostu więcej wiedzieć o tym życiu i o tym świecie. Pan Bóg nas ciekawie tam prowadził. I znowu, być może kilka historii w innych okolicznościach zdążyłem już opowiedzieć, chyba na jednym podczas świadectw na apelu misyjnym opowiadałem, ale kilka jeszcze historii z tego wyjazdu, tak bardzo krótko. W pewnym miejscu, będąc, dowiadujemy się, jest strajk, nie można dojechać. Niektórzy już któryś raz tą historię słuchają. Nie można dojechać tam, gdzie mamy pojechać. Nie złapiemy pociągu. A to nie taka prosta sprawa, bo pociąg, bilet na pociąg kupuje się miesiąc wcześniej. No nie Polska, że przychodzi się, zobaczcie jaki dobry kraj, nie? Przychodzimy na stację, kupujemy bilet, wsiadamy, odjeżdżamy. Tam miesiąc wcześniej trzeba wiedzieć, gdzie będziecie jechać, o której godzinie. A pociąg i tak się może 6 godzin spóźnić. A ludzie są zadowoleni, uśmiechnięci, bo przyjechał pociąg. Są bardzo cierpliwi, pomimo tej całej biedy, która tam jest i tego świata, który trudno nam było zrozumieć. Tak, ale ogłoszony jest strajk. Nie przejedziemy przez jakąś tam drogę czy most. I Bill mówi, słuchajcie, może pojedziecie wcześniej, bo ten strajk będzie od północy, kolejne 2 dni, żebyście złapali pociąg, musicie jechać teraz. Ale nie zrobiliśmy tego, po co tam przyjechaliśmy. Nie nagraliśmy filmów z Billem. Mówimy, nie jedziemy, zostajemy. Nie wiem, jak to Pan Bóg zrobi, ale jakoś zrobi. Ja do końca nie byłem świadom, co to znaczy strajk w tamtym miejscu. Gdzie strajk, tak po naszemu, to stoją panowie, nie przepuszczają. Mówią, bardzo nam przykro, tutaj jeszcze 24 godziny strajku. Niestety, myśleliśmy, że może przyjedziemy, powiemy, my z Polski jesteśmy. A oni, no jak z Polski, no dobra, to jedźcie. Nie, to są zupełnie inny strajk. Stoją ludzie z maczetami na drodze, palą samochody i mordują ludzi. Tak wygląda strajk w Indiach. Dopiero gdzieś tak później zaczęło to do nas docierać, że to inny jest strajk. Ale faktycznie minęło 24 godziny i dociera do nas wiadomość, ktoś tam zadzwonił, strajk będzie skrócony o 7 godzin. No to dziwnie, miało być do północy, do 5 po południu. Ale to było dokładnie tyle czasu, ile my potrzebowaliśmy, żeby zdążyć na ten pociąg. Mówię, Panie Boże, bardzo jesteśmy Ci wdzięczni, że dbasz o nas, o nasze plany, o nasze bilety na pociąg. Nieraz mamy wrażenie w życiu, że tak jakby ktoś przed nami dywan rozwijał. Drzwi się otwierają, a my tylko idziemy i się tak rozglądamy. Wiemy, jak to wspaniale wszystko przygotowane. Dobrze jest być w takim momencie życia, żeby zobaczyć Pana Boga gdzieś zaraz obok. Że to jest żywy Bóg, aktywny, który działa. No nie jest Bóg teorii, ale Bóg, który jest blisko. Kiedy byliśmy w sierocińcu, tam też niezwykła historia. Jedna dziewczynka zachorowała i przychodzą dzieci i mówią, Abigail jest chora i bardzo płacze. No i pytam się, czy ja też mogę iść do Abigail. I przychodzimy, a tam rozpalona do czerwoności dziewczynka, której tylko łzy płyną nawet nie wydaje żadnego dźwięku, rozpalona do czerwoności. I wszystkie te dzieci dookoła niej. I mówię, chodźcie się pomodlimy. No, w porządku, to nikt nie patrzył na siebie jakoś ze zdziwieniem. Później powiedziano mi, że to tak często jest. Jak ktoś jest chory, to inne dzieci przychodzą, modlą się o to dziecko chore i Pan Bóg uzdrawia. I tak tym razem modliliśmy się o to dziecko, o tą dziewczynkę. To było późno wieczorem. Rano przychodzić do kościoła, uśmiechnięta, zadowolona, jakby nigdy nic. Ale na nich to nie zrobiło wrażenia. Oni często w ten sposób działają. Modlą się, wkładają ręce na chore dziecko. Inne dzieci przychodzą, robią to, Pan Bóg uzdrawia. Niesamowite. Wiele takich momentów, gdzie Pan Bóg w ciekawy sposób do nas przemawiał. Byliśmy wielką atrakcją. Gdziekolwiek się pojawialiśmy, wszyscy chcieli robić z nami zdjęcia. Wszyscy chcieli rozmawiać. Wszyscy chcieli kontakt na Facebooku do nas. I tak jadąc dalej rozmawiamy i takie pytanie zadałem. A co by się stało, gdybyśmy nagle zaczęli im opowiadać o Jezusie? Tak zupełnie wprost, tak od razu od drugiego zdania. Słuchajcie, wierzcie w Jezusa. Jezus jest jedynym zbawcą, jedynym prawdziwym Bogiem. Co by się stało? Wykorzystajmy to, że jesteśmy tacy popularni. Od tego momentu minęło może 15-20 minut. Jechaliśmy autobusem, który nie miał resorów. Podskakiwaliśmy naprawdę wysoko w tym autobusie, na każdej dziurze, których było mnóstwo. Jechaliśmy tak przez całą noc, nie dało się oka zmrużyć, ale mieliśmy bardzo dobrze wypełniony czas, bo podszedł do nas jeden młody chłopak, Hindus, pytając się, czy może w czymś nam pomóc. Na początku byliśmy bardzo sceptyczni do takich propozycji, bo widzieliśmy tylko to, że chcą od tutaj Europejczyków wyciągnąć pieniądze, nie? Ale okazało się, że wielu tam życzliwych, sympatycznych ludzi, którzy naprawdę szczerze chcą pomóc. Mimo, że nasz aparat na szyi więcej jest wart niż wszystko, co oni w swoim życiu mają, to oni przychodzili i pytali się, czy nam jakoś pomóc. A nieraz próbowaliśmy im dać jakieś pieniądze, oni mówili, nie, my nie chcemy. I robiliśmy takie wielkie oczy. Więc jak tym razem przyszedł kolejny człowiek i pyta się, czy nam pomóc, to się już tak nie baliśmy bardzo. No, zaczęliśmy rozmawiać. Na imię ma Arvind. Jest niezwykłym człowiekiem. Oprócz tego, że nam chciał pomóc, to wszystkim dookoła pomagał. Najbardziej dbał o swoich rodziców, których zabrał na wycieczkę. Jego mama jest niepełnosprawna, porusza się na wózku. Za każdym razem, kiedy autobus podskakiwał, to on od razu wstawał i patrzył, czy u mamy wszystko w porządku. I podchodził, co większa dziura, podchodził i pytał się mamo, czy wszystko w porządku. Opowiadał wiele historii ze swojego życia. Powiedział między innymi o swojej mamie, że zabrał mamę kiedyś w Himalaje. Moja żona Asia pyta, a jak to możliwe, że zabrałeś mamę w Himalaje? Mama jest przecież niepełnosprawna, porusza się na wózku. A on mówi, tak, zapłaciliśmy za tragarzy, którzy ją nieśli. 4 ludzi ją niosło. On mówi, kiedyś mama mnie nosiła, to nie jest niczym nadzwyczajnym, jeżeli dzisiaj ja zrobiłem, że mamę poniesiono. I naprawdę tych historii było wiele, wiele. Przyszedł kontroler biletów i próbował gdzieś tam od niego wyłudzić jakieś pieniądze za wózek inwalidzki, który przewozi. A on tak zupełnie spokojnie, tak jeszcze z uśmiechem próbuje do tego człowieka, który chce go oszukać i wydrzeć pieniądze. Myślę sobie, co za niezwykły człowiek. Okazało się, że to nie tylko ta podróż. Spędziliśmy razem jeszcze kolejne 2 dni. Oni stwierdzili, nie mają jakiegoś konkretnego hotelu, to pojadą do tego, co my. Więc mieliśmy wiele czasu na rozmowy. I myślę sobie, ten człowiek wierzy w tych okrutnych bogów. Tak, oczywiście podczas tej drogi mieliśmy okazję opowiadać. On opowiadał o swoich bogach, a my o naszym cudownym Jezusie. On mówi, tak, zgadza się. Tylko ja tak często odnosiłem wrażenie, że dla nich jeszcze jeden Bóg do tego 1000 to żaden problem. Tym bardziej taki fajny Bóg, to łatwo takiego przyjąć. Ale spotykając tego człowieka i słuchając jego historii, widząc jego postawę, przypomniał mi się tekst z Listu do Rzymian, z 2 rozdziału. Tam wiersz 13 po 15. Gdyż nie ci, którzy zakonu słuchają, są sprawiedliwi u Boga, lecz ci, którzy zakon wypełniają, usprawiedliwieni będą. Skoro bowiem poganie, którzy nie mają zakonu, z natury czynią to, co zakon nakazuje, są sami dla siebie zakonem, chociaż zakonu nie mają. Dowodzą też oni, że treść zakonu jest zapisana w ich sercach. Wszak świadczy o tym sumienie ich oraz myśli, które nawzajem się oskarżają lub też biorą w obronę. Zakon, czyli prawo Boże. Jedni ludzie to znają, na pamięć znają bardzo dobrze i gotowi są, jak tylko ktoś tam, kto coś pominie, to od razu poprawić. A inni ludzie nawet nigdy nie czytali tego zakonu, ale mają go po prostu w sercu. I żyją tym prawem. Ten tekst mówił, gdyż nie ci, którzy prawo znają, słuchają, są sprawiedliwi u Boga, lecz ci, którzy prawo wypełniają, usprawiedliwieni będą. To wszystko prowadzi do takiego bardzo kluczowego dla chrześcijaństwa słowa, często zdewaluowanego, trochę wyświechtanego. Niektórzy mówią, w ogóle już nie używajmy tego słowa, ale jednak miłość. Jednak miłość. Biblia cały czas gdzieś sprowadza wszystkie swoje nauki właśnie do tej niezwykłej emocji, jaką jest miłość. Taka prawdziwa, taka szczera, taka nieobłudna, taka, która nie oczekuje na jakiś rewanż. Taka, która potrafi czynić dobrze nawet tym, którzy są źli. A więc jednak miłość. Czy warto rozmawiać o miłości? Bo to takie ABC, może ktoś by powiedział. Porozmawiajmy o proroctwach, porozmawiajmy o usprawiedliwieniu z łaski przez wiarę, porozmawiajmy o wydarzeniach eschatologicznych, o znakach czasu porozmawiajmy, o milenium. Bardzo często w ten sposób używałem różnych argumentów Biblii. Spotykałem jakiegoś człowieka, który chciał porozmawiać, no to go Izajaszem albo tam Jeremiaszem. Tak, znamy to określenie. Przyłożyć komuś tekstem biblijnym. No można, tak prosto między oczy. Jeżeli on ma w domu, czy chodzi do kościoła, gdzie są jakieś posążki, obrazki, no to zaraz to zacznijmy, przeczytajmy przykazanie, które tego zabrania. Tak, przyłóżmy mu trochę. Albo może zły dzień święci, złego dnia chodzi do kościoła. Żeby było jasne, ja cenię każdą naukę Pisma Świętego. I lubię o tym rozmawiać z innymi, z każdym, kto chce o tym słuchać. Ale dochodzę do wniosku, że często zaczynamy takie bardziej zaawansowane działania matematyczne, może na obrazie. Zaczynamy mnożyć, dzielić, a nawet pierwiastkować, jakieś tam logarytmy wyprowadzać, a mamy problem z najprostszym dodawaniem. A w chrześcijaństwie dodawanie to po prostu miłość. To jest dodawanie dobra do cudzego życia. I wtedy spotykamy ludzi, którzy nie chodzą albo do żadnego kościoła, albo nawet wierzą w jakichś innych bogów, a zawstydzają nas swoją postawą. W ich sercu jest tyle dobra, ciepła i miłości, że zastanawiamy się, skąd się ci ludzie wzięli. Jak tak może być? O, często gotowi jesteśmy się usprawiedliwić i powiedzieć, ale on nie święci soboty. Ha. Nie. Co mówi Pismo Święte na ten temat? Apostoł Święty Paweł w liście do Koryntian, ten osławiony fragment, ja go uwielbiam, wracać do niego przy różnych okazjach. Pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział, hymn o miłości. Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. I choćbym miał dar prorokowania. Ilu z nas ma dar prorokowania? Dalej kontynuuje. I znał wszystkie tajemnice. I posiadał całą wiedzę. miał Biblię w paluszku i znał przykazania na pamięć. I choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym rozdał całe mienie swoje, i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Pismo Święte mówi, nie masz co przechodzić do mnożenia, dzielenia, jeżeli nie ma miłości w twoim sercu, jeżeli po prostu nie kochasz ludzi, drugiego człowieka, nie ma w tobie tej Bożej iskry czynienia dobra dla drugiego, to ty możesz mieć świętą rację ze wszystkimi przykazaniami, naukami o czasach ostatecznych i nic ci to nie pomoże. Ja nie jestem przeciwko proroctwom, ja nie jestem przeciwko sądowi ostatecznemu i tak dalej. Ja bardzo lubię te nauki. One pokazują, jaki niezwykły Pan Bóg ma plan dla człowieka. Jakim cudownym jest Bogiem, mądrym i sprawiedliwym. Ale jednak to, co najważniejsze, gdzie cały czas Pan Bóg przemawia do tych ludzkich, naszych serc. Człowieku, miej miłość prawdziwą, serdeczną, życzliwą do drugiego człowieka. I tak jak już mówiłem, czasem posyła człowieka, który wierzy w jakichś innych bogów, dziwnych bogów, krwawych bogów i zawstydza nas, zawstydza mnie. Apostoł Jan, on jest nazwany apostołem miłości. To jest ten apostoł, który wcześniej bardzo lubił temat sądu ostatecznego. Kiedy przeszli przez samarytańską wioskę, czytamy ten fragment w Ewangelii Łukasza w 9 rozdziale, wiersz 54-55. Wtedy powiedział, w tej wiosce go nie przyjęto, Pana Jezusa i uczniów. I mówi tak, Panie, czy chcesz, abyśmy słowem ściągnęli ogień z nieba, który by ich pochłonął, jak to i Eliasz uczynił? No, chciał się przed Panem Jezusem tak pisać wiarą, taką świętą gorliwością. A wtedy Pan Jezus odpowiada, nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Nie o to chodzi. Jezus nie przyszedł, żeby tutaj kogoś zniszczyć, ukarać, przekonywać, wykłócać się, ale żeby zdobyć ludzi tą niezwykłą miłością swoim sercem. Co ciekawe, ten apostoł Jan, syn gromu, zmienił się przez obcowanie, spotykanie się z Jezusem. I kiedy był starym już człowiekiem, to było gdzieś w okolicach tego, kiedy był zesłany na wyspę Patmos za to, że głosił Ewangelię. Historycy sprawozdają, że kiedy stawał przed zborem jako już starszy człowiek, to jego przesłanie było bardzo krótkie. Mówił, bracia, pewnie i siostry, miłujcie się. Miłujcie się. I to było wszystko, co mówił. Miłujcie się. Czasem może lepiej powiedzieć coś krótko, a jeżeli to zostanie dobrze zapamiętane i zrozumiane, to lepiej. I ten apostoł Jan, ten już dojrzały, ten już nie syn gromu, ale apostoł miłości, w pierwszym liście Jana, w swoim liście, w 4 rozdziale, w wierszach 7 i 8, teksty, które już dzisiaj słyszeliśmy, napisał między innymi tak. Umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga. I każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. Nie Bóg ma miłość, nie Bóg potrafi miłować, nie Bóg ma wielkie serce, ale Bóg jest miłością w całości. Więc jeżeli mamy w sobie jakieś uczucia miłości do drugiego człowieka, do dziecka, do kogokolwiek, jakiegoś innego stworzenia, to wyobraźmy sobie, jakie niezwykłe uczucie jest w Panu Bogu. I Pismo Święte mówi, jeżeli tego uczucia w nas nie będzie, to cała reszta nam nie pomoże. Naprawdę można sobie dać spokój. Jeżeli tego nie będzie, to cała reszta do niczego. Czy można wzbudzić miłość? Czy można jakieś ćwiczenia gimnastyczne zrobić? Ktoś ma tam taką serię ćwiczeń na mięśnie brzucha, ktoś tam na biceps i ludzie chodzą na siłownię, ćwiczą. Czy są takie ćwiczenia, żeby wzbudzić miłość? Nie ma. Nie ma takich ćwiczeń. Dlatego, że miłość nie jest z nas. Ale mogliśmy się dowiedzieć, skąd jest miłość. Miłość jest z Boga, gdyż Bóg jest miłością. On jest źródłem miłości. Jeżeli w naszych sercach pojawia się jakieś uczucie miłości, to znaczy, że Bóg je wlał w nasze serca. A jeżeli nam brakuje, mi brakuje. Ja naprawdę chciałbym dużo więcej tej miłości. Myślę sobie, jakie to byłoby wszystko proste, gdybym ja wszystkich tak całym sercem kochał, jak kocha Pan Bóg. Jakież to wszystko byłoby proste. Rezygnacja z czegokolwiek, zrobienie czegokolwiek, pójście gdziekolwiek. Jakie to wszystko byłoby proste. I pomyślałem sobie, Panie Boże, napełniaj moje serce miłością. Tylko Ty możesz to zrobić. I to jest jedyny przepis, skąd wziąć miłość do swojego serca. Miłość pochodzi od Boga. Ten sam Jan w tym samym liście i tym samym rozdziale w dalszych wierszach pisze tak. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Umiłowani, jeżeli Bóg nas tak umiłował i myśmy powinni nawzajem się miłować. Tu było powiedziane, to nie od nas się zaczyna ta miłość. To Pan Bóg pierwszy nas umiłował i jeżeli my patrzymy na Niego, na Jego charakter, na to, jak On nas traktuje, jak tego proroka Jonasza potraktował, chociaż prorok Jonasz nie zasłużył i każdy z nas to tak samo jak ten prorok Jonasz, a Pan Bóg mimo wszystko nas tak dobrze traktuje, to kruszy moje serce i sprawia, że zamiast tej skały, która została skruszona, tam pojawia się jakaś miłość. Im więcej przyglądam się, jaki jest Pan Bóg, tym jakoś to samo przychodzi, bo to jest dar. To nie jest od nas, to jest dane nam z góry. Kończąc, przeczytam jeszcze jeden fragment z tego samego rozdziału. Ten sam autor, apostoł Jan. Wiersz 16 i 17. A myśmy poznali i uwierzyli w miłość. Ciągle ta miłość. On ciągle o miłości, ten apostoł Jan. Widocznie musiało być to ważne. A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. W tym miłość do nas doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu, gdyż jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. A w tym tekście wiele informacji, wiele przekazu, który można by rozwijać. Jeżeli w naszych sercach dostrzegamy brak miłości, to mamy bardzo poważny problem. Ale odpowiedzią jest Pan Bóg, który jest miłością i który chce tą miłość wlać do naszych serc. A dzięki temu nie będziemy musieli się bać. Tak jak tu jest powiedziane, będziemy mogli mieć niezachwianą ufność w dzień sądu. Cokolwiek się z nami stanie, to przecież jest spotkanie z Bogiem, który jest miłością. Jeżeli znamy tego Boga, jeżeli wiemy, jaki On jest, nie musimy się Go bać. Działanie dla innych jest wszystko jest takie proste, kiedy w sercu jest to uczucie. Bracia i siostry, miłujcie się. Amen.